Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
No to w końcu jest czy nie jest tym, za kogo się podawał? Rabin Harold Kushner powiedział kiedyś, że gdyby mógł zadać jedno pytanie jednej i tylko jednej osobie, to tą osobą byłby Jezus, a pytanie brzmiałoby: czy rzeczywiście byłeś tym, za kogo się podawałeś? Ludzie generalnie spekulują, wiele osób spekuluje odnośnie Jezusa i snuje domysły i zadaje sobie pytanie, czy rzeczywiście był tym, za kogo się podawał. Jakiś czas temu przeprowadzono sondaż wśród Francuzów, pytając ich, kim byłby Jezus, gdyby dzisiaj pojawił się na świecie. 26% ankietowanych powiedziało, że byłby szefem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Co szósty twierdzi, że byłby filozofem. Co szósty również twierdzi, że byłby robotnikiem. 6% stwierdziło, że byłby sekretarzem generalnym ONZ, a 4%, że byłby prezenterem telewizyjnym. Czym by się zajmował? Ubogimi, rasizmem, przemocą, kwestią AIDS, zbrojeniami i tego typu kwestiami. Jako naśladowcy Jezusa wiemy, że Jezus, zaufaliśmy Mu, położyliśmy zaufanie w Chrystusie i trzymamy się kurczowo tego, co relacjonują ewangeliści, którzy powołują się na słowa Jezusa, który powiedział: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto widzi mnie, widzi też Ojca, który mnie posłał. Powiedział: przyszedłem, aby wyjaśnić wam Ojca, aby wytłumaczyć wam Ojca. W innym miejscu nikt nie wstąpił do Ojca, jak tylko ten, który wstąpił od Ojca. Wiemy z zapisów Ewangelii, tego się kurczowo trzymamy, że Jezus jest tym, który złożył wyjątkową i niepowtarzalną, doskonałą ofiarę na krzyżu. Wiemy też, że został złożony do grobu i że powstał z martwych i, jak czytamy, wstawia się dzisiaj za nami. Dlatego autor listu do Hebrajczyków podkreśla wyjątkowość Jezusa, Jego wielkość. Mówi o tym, że On jest większy niż prorocy, większy niż aniołowie, większy niż kultowa postać Starego Testamentu, jaką był Mojżesz. On jest tym, który wprowadza nas do wyjątkowego odpoczynku. Posłuchaj proszę, jak dalej mówi o tym autor tego listu. Każdy arcykapłan wybierany jest spośród ludzi i wyznaczany ze względu na ludzi do prowadzenia spraw dotyczących Boga. Jego zadaniem jest składanie darów i ofiar za grzechy, a czyni to jako ten, który potrafi zrozumieć nieświadomych i błądzących, bo sam podlega słabościom. Właśnie ze względu na nie musi zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. Ponadto nikt sam sobie nie przyznaje godności arcykapłana. Jest, podobnie jak Aaron, powoływany do niej przez Boga. Stąd i Chrystus nie wywyższył samego siebie, stając się arcykapłanem, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: ty jesteś moim synem, dzisiaj cię zrodziłem. Podobnie mówi w innym miejscu: ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. W dniach swojego życia w ciele z wielkim wołaniem i ze łzami zanosił on błagania oraz usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i ze względu na pobożność został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał. Natomiast uczyniony doskonałym stał się dla wszystkich mu posłusznych źródłem wiecznego zbawienia, nazwany przez Boga arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Starotestamentalne kapłaństwo, najwyższy kapłan, największy, miał wyjątkową rolę, raz w roku wchodził do miejsca najświętszego z ofiarą w imieniu swoim i w imieniu ludzi. Dowiadujemy się, że to była osoba, która była wybierana spośród ludzi i zadaniem tej osoby było prowadzić sprawy dotyczące Boga ze względu na ludzi. Składał ofiary, składał dary, składał ofiary za grzechy swoje, za grzechy innych ludzi I ciekawe, że autor listu mówi o tym, że ponieważ najwyższy kapłan sam jest też człowiekiem, to potrafi zrozumieć innych ludzi, potrafi zrozumieć nieświadomych, potrafi zrozumieć tych, którzy błądzą. Dlaczego? Ponieważ sam też tego doświadcza. Sam błądzi, sam podlega słabościom. Nie on ustanawia sam siebie, ale jest powoływany przez Boga. No, to można zrozumieć. Jakby nie było, arcykapłan też jest tylko człowiekiem. Jezus jest ponad, jak czytamy. Jezus jest inny, jest wyjątkowy. No właśnie. Ale jeżeli tak jest, to o czym pisze dalej autor tego listu, jest co najmniej zastanawiające. No bo przyjrzyj się tym słowom tutaj. Mowa jest o tym, że to nie Jezus sam siebie wywyższył, ale zrobił to Bóg. Mowa jest o tym, że Jezus został zrodzony jako syn. Dowiadujemy się, że kiedy żył w ciele, to zanosił z wielkim wołaniem i ze łzami błagania oraz usilne prośby. I powód był taki, że nie chciał umierać. Miał nadzieję, że to go ominie. Nie wiedział, czym jest śmierć, nie wiedział, co go czeka, nigdy wcześniej tego nie doświadczył. Czytamy dalej, że chociaż był synem, to nauczył się posłuszeństwa. I jeszcze oprócz tego dalej autor dodaje, że on, Jezus, został uczyniony doskonałym. No to jak to jest? Jest większy niż wybierany spośród ludzi arcykapłan, a jednak ze łzami w oczach zanosił błagania. Był posłuszny, a jednak uczył się posłuszeństwa. Był doskonały, złożył doskonałą ofiarę, a jednak został uczyniony doskonałym. No bo widzisz, kiedy mówimy o Jezusie i jego wędrówce tutaj na ziemi, to mówimy o tym, że Jezus jako wiecznie istniejący Syn Boży zrezygnował z prerogatyw boskości, zrezygnował z funkcjonowania jako Bóg, ponieważ przyszedł tutaj jako człowiek. Ten, który jest wiecznym Synem, został jednocześnie zrodzony. Ten, który od wieków zawsze był w relacji z Ojcem, w relacji miłości we wzajemności, jednocześnie uczył się, będąc na ziemi, uczył się posłuszeństwa. Ten, który zawsze był doskonały, czytamy, został uczyniony doskonałym. A to dlatego, że to wiecznie istniejące Słowo stało się ciałem i wzięło na siebie człowieczeństwo takie, jakiego doświadczamy my każdego dnia. A pewnie pamiętasz kuszenie Jezusa na pustyni. Rzecz w tym, że to kuszenie Jezusa na pustyni nie byłoby autentyczne, gdyby Jezus nie był w stanie zgrzeszyć. Dwa stwierdzenia bardzo podobne, ale jednocześnie bardzo różne. Jezus był w stanie nie zgrzeszyć i drugie, bardzo podobne, nie był w stanie zgrzeszyć. Ogromna różnica między jednym i drugim. Kiedy mowa jest o tym, że był w stanie nie zgrzeszyć, to znaczy, że mógł oprzeć się pokusom. Kiedy ktoś mówi, że nie był w stanie zgrzeszyć, to implikuje, że pokusy go nie dotyczyły, bo przecież był Bogiem. Chodzi jednak o to, że on jako człowiek chciał i musiał doświadczyć tego wszystkiego, czego my doświadczamy każdego dnia, włącznie z pokusami, które jeśli miały być realne, to Jezus musiał być w stanie oprzeć się tym pokusom, a jednocześnie mógł, gdyby nie był wyjątkowym Synem Bożym, był podatny na to, żeby poddać się. Gdyby zgrzeszył, to zdyskwalifikowałby się jako wcielony Syn, jako doskonały człowiek, który przez swoje posłuszeństwo został uczyniony doskonałym. Dlatego tylko w Jezusie możesz mieć wieczne zbawienie, bo tylko On jako wcielony człowiek utorował ci drogę do Boga poprzez swoje absolutne posłuszeństwo Ojcu. Ciekawe jest to, że kaznodzieja kieruje słowo od Boga do tych, którzy utknęli w miejscu. Pisze tak. Mamy o tym wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyjaśnić, gdyż staliście się ociężali w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości, jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki przeświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem i złem. Zatrzymali się w miejscu. Zostali z tyłu. Powinni byli wiedzieć lepiej. Dalej czytamy w tym tekście, że oni zatrzymali się na podstawach, na uczynkach prowadzących do śmierci, na chrztach, rytualnych obmyciach, nakładaniu rąk, zmartwychwstaniu, sądzie wiecznym. To wszystko, autor mówi, że to wszystko są podstawy. Zawsze mogą być jakieś podstawy. Były wczoraj i mogą być dzisiaj. Dla ciebie to mogą być zupełnie inne rzeczy. Na przykład, czy mogę ufać Biblii? Czy ona nie została zmieniona przez lata? A dlaczego jest tyle zła na świecie? Czy Bóg rzeczywiście kiedyś osądzi ten świat? Przecież jest Bogiem miłości. No, a co z tymi, którzy nigdy nie słyszeli? To są dobre pytania. Ale nie możesz zadawać tych samych pytań ciągle na nowo, rok w rok. To są pytania, które często ludzie zadają na początku swojej wędrówki z Jezusem. Jeżeli nadal zadajesz te pytania po wielu latach, to jest całkiem możliwe, że też stanąłeś w miejscu. Zwróć uwagę na to, że autor nie mówi, trudno jest to wyjaśnić. Nie dlatego, że brakuje mu jakoś słów, że nie wie, jak to napisać, nie jest w stanie im w jakiś sposób tego wytłumaczyć, ale dlatego, że oni stali się ociężałymi w słuchaniu. Powolnymi, otępiałymi. Można stać się ociężałym w słuchaniu. To oznacza, że oni powinni wiedzieć lepiej, prowadzić innych w stawaniu się uczniem Jezusa. Tymczasem okazuje się, że ci, do których autor kieruje swoje słowa, sami potrzebują podstaw. I kiedy mówi dalej w pierwszym wersecie 6 rozdziału, przejdźmy do doskonałości, to ma na myśli przejdźmy do dojrzałości. To znaczy, że takim powinno być chrześcijańskie życie. Taki jest cel, takie jest Boże powołanie. Wyobraź sobie, że jesteś w restauracji, takiej fajnej restauracji, spędzasz tam czas z bliskimi i zauważasz w którymś momencie, że obok ciebie przy stoliku sąsiednim jest mama z małym dzieckiem. Myślisz sobie, o, co za słodziak. No nie wiem, czy faceci by tak powiedzieli, kobiety tak, chociaż mężczyźni może też. Powiedzieliby, o, fajnie, siedzi sobie tam mama ze swoim dzieckiem. Chłopiec ma może 1,5 roku. Mama w którymś momencie wyciąga śliniak, zakłada go wokół szyi swojego chłopca. No i małą łyżeczką karmi tego swojego synka. A ty mówisz, o, jakie to słodkie. Ale siedząc tam w tej restauracji, patrzysz się w drugą stronę i widzisz, że przy stoliku obok siedzi mąż i żona, mężczyzna i kobieta. W pewnym momencie widzisz, że żona też wyciąga śliniak i zakłada go swojemu mężowi. Wyciąga plastikową łyżeczkę i zaczyna karmić swojego męża. Nie powiesz już, o, jakie to słodkie. Raczej pomyślisz, no to jest troszkę nienaturalne. To jest zupełnie naturalne w przypadku dzieci, nie ma w tym nic złego, ale w przypadku dorosłych to już jest zupełnie nienaturalne. Tak może być w życiu duchowym, w naszym duchowym życiu. Kiedy trudy życia, próby, niespełnione oczekiwania mogą doprowadzić jakąkolwiek osobę do ociężałości w słuchaniu. Ociężałość w słuchaniu może zatrzymać nas w miejscu i sprawić, że dorosły nadal będzie dzieckiem, osobą niedojrzałą duchowo. A brak dojrzałości może doprowadzić do trudności w rozróżnianiu między dobrem i złem. To z kolei może doprowadzić nas do nieumiejętności życia samodzielnego jako uczeń Jezusa. A więc w swojej drodze do dojrzałości możesz przechodzić przez różne etapy, ale nie możesz utknąć w miejscu. i popaść w stagnację. Czy może być coś gorszego? Może być coś gorszego. Tym gorszym jest zdryfowanie tak daleko, że powrót jest niemożliwy. Posłuchaj dalej tych słów. Dlatego pomijmy podstawy nauki o Chrystusie, przejdźmy do spraw doskonałości, nie kładźmy już znów fundamentu spraw o odwróceniu się od martwych uczynków, zwierzaniu Bogu, z nauki o chrztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym. Tak też uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Nie da się bowiem raz oświeconych, którzy ponadto posmakowali niebiańskiego daru i którym dano stać się uczestnikami Ducha Świętego, którzy zakosztowali wspaniałości Słowa Bożego oraz mocy przyszłego wieku, a którzy odpadli, ponownie doprowadzić do pamiętania, gdyż oni sami sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną zniewagę. Ziemia, która często pije spadający na nią deszcz i tym, którzy ją uprawiają, zapewnia dobre zbiory, otrzymuje od Boga pochwałę. Ta natomiast, która rodzi ciernie i osty, jest bezużyteczna i bliska przekleństwa, a jej kresem jest spalenie. Ciekawe jest to, że autor nie definiuje tak naprawdę, nie określa, nie precyzuje, ile trzeba poznać, ile trzeba zasmakować i jak bardzo trzeba być oświeconym. Ponieważ te słowa autora tego listu, to nie jest uwaga pastoralna, to nie jest uwaga teologiczna, ale raczej pastoralna. To są słowa kierowane do ludzi, którzy są w niebezpieczeństwie zdryfowania. I autor tego listu chce im powiedzieć, posłuchaj, wiem, o czym mówię. Widziałem to. Mam za sobą 30 lat życia z Jezusem. To sporo czasu, aby sporo widzieć. Chcę ci powiedzieć, że widziałem ludzi, którzy kiedyś byli entuzjastyczni, którzy kiedyś byli ochoczy, radośni i wdzięczni za to nowe życie, które otrzymali w Jezusie. Zostali oświeceni, kiedyś byli w ciemności, ale zobaczyli światło. Zasmakowali niebiańskiego daru, stali się uczestnikami Ducha, zakosztowali wspaniałości Bożego Słowa. Ich duchowe doświadczenie może robić wrażenie, ale po drodze zderzyli się z różnego rodzaju przeciwnościami i wyzwaniami życia. Mieli znaki ostrzegawcze, było ich wiele, były różne, jednak oni ignorowali te znaki i odpadli od wiary, krzyżując teraz Jezusa i wystawiając Go na publiczną zniewagę. No, musimy uważać, to jest trudny tekst. Myślę, że natchniony autor nie mówi, że Bóg nie potrafi i nie chce wybaczyć, bo gdyby tak było, to sam by sobie zaprzeczał. Pamiętasz tą historię o synu marnotrawnym? Raczej to jest historia o tym, jaki jest niebiański ojciec, który zawsze jest chętny przyjąć swoje dziecko. Albo zaparcie się Piotra 3 razy, kiedy Piotr otrzymuje przebaczenie 3 razy od Jezusa. Tutaj raczej chodzi o progresywne, intencjonalne ignorowanie Boga. Albo inaczej, chodzi o wybór, o decyzję, o wybór, który prowadzi do kolejnego wyboru i kolejnego, i kolejnego, i kolejnego, a końcem jest dojście do takiego momentu w życiu, w którym serce jest zatwardzone tak bardzo, że powrót jest niemożliwy. Kiedy ktoś dochodzi do miejsca, w którym ofiara Chrystusa nie ma już dla niego większego znaczenia, to nic innego jak szydzenie z Chrystusa swoimi wyborami i decyzjami. Takie dryfowanie po wodzie, czy w wodzie, kiedy progresywnie oddalasz się od brzegu. Gdzieś tam na horyzoncie jest niewidoczna linia. Dla każdego z nas ta linia może być w różnym miejscu. Kiedy ją przekroczysz, powrót może być niemożliwy. Deszcz pada na różnego rodzaju glebę. Jednak w przypadku jałowej ziemi żadna ilość deszczu nie da czegokolwiek poza cierniami. Coś się stało takiego, że ona stała się jałowa. Nic dobrego już na niej nie wyrośnie. Tak też jest z tymi, którzy podjęli świadomą decyzję odejścia od Chrystusa i to nie jest tak, że Bóg nie chce im przebaczyć, ale oni po prostu tym przebaczeniem zupełnie nie są zainteresowani. Filip Jancy w jednej ze swoich książek wspomina rozmowę ze swoim dobrym znajomym, człowiekiem, który miał rodzinę, żonę, dzieci. W trakcie rozmowy ten człowiek mówi, poznałem kobietę. I chcę się z nią związać. Wiem, że to grzech, ale jeśli odejdę czy jeśli odejdę, a później poproszę Boga o przebaczenie, to czy On mi to wybaczy? Jan się spotkał tego człowieka kilka lat później i jedno z pierwszych pytań, które mu zadał, brzmiało: jak wygląda twoja relacja z Bogiem? Ja nie wierzę w Boga. Bóg nie jest częścią mojego życia. Widzisz, to nie jest tak, że Bóg nie chciał mu przebaczyć, ale on nie chciał z tego przebaczenia skorzystać. Bo prawda jest taka, że w swojej drodze do dojrzałości możesz mieć wzloty i upadki, ale nie możesz odwrócić się od Chrystusa i zrezygnować z relacji z Nim. Autor tego listu jednak widzi dowody życia w tych, do których kieruje swoje słowa. 9 werset i dalej. Ale chociaż jak tak mówimy, to jesteśmy co do was, drodzy, przekonani o rzeczach lepszych, wynikających ze zbawienia. Bóg przecież nie jest niesprawiedliwy. On nie zapomni o waszym dziele i o miłości dla Jego imienia. Dowiedliście jej swą wcześniejszą oraz obecną posługą na rzecz świętych. Pragniemy zaś, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei każdy z was aż do końca przejawiał to samo poświęcenie, abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Jest nadzieja. Jest nadzieja nawet dla tych, którzy zdryfowali, ale nie przekroczyli swojej magicznej linii. Ich wiara tworzy dzieło, jak się dowiadujemy, o którym Bóg pamięta. Bóg to widzi. Widział ich trud miłości. Wie, co budowali, wie, w jaki sposób budowali, wie, ile ich to kosztowało. Oni dali kiedyś dowód swojej miłości, posługując świętym albo myśląc o innych we wspólnocie. Teraz są zachęcani do tego, żeby trwać, żeby nie stać się ociężałym, ale naśladować tych, którzy przez wiarę dziedziczą obietnicę. Powiem wam, że dzisiaj tak rano mnie uderzyło to, kiedy czytałem na nowo ten tekst, naśladować tych, którzy przez wiarę dziedziczą obietnicę. Wyjątkowe twierdzenie w kontekście, naszym kontekście społecznym, gdzie jesteśmy coraz bardziej wyalienowani i wyizolowani. I nie mamy takiej potrzeby, i to jest ciężka praca, żebyśmy budowali relacje, żebyśmy spotykali się z innymi. Jesteśmy samowystarczalni, nikogo i niczego nie potrzebujemy do szczęścia, a jeżeli już, to bardzo łatwo patrzeć się na tych, których życie pozostawia wiele do życzenia i usprawiedliwiać się, mówiąc, no przecież wszyscy tak robią. Przecież wszyscy w ten sposób myślą. Tutaj autor tego listu zachęca swoich adresatów do tego, żeby patrząc się na horyzont, wyławiali takie osoby, które są przykładem tych, którzy uchwycili się obietnic. Bo oni mogą mieć też zbawienny wpływ na moje życie. Najlepszym lekarstwem na stagnację jest świadoma decyzja, aby zrobić krok do przodu. Trochę tak jak w afrykańskim przysłowiu, jeśli chcesz gdzieś dojść, to musisz zrobić pierwszy krok. Więc jedynym sposobem na stagnację może być krok do przodu. Arnold Glagow powiedział: większość z nas nie stawia jednej nogi do przodu, dopóki druga nie znajdzie się w gorącej wodzie. Nie wiem, gdzie jesteś dzisiaj w swoim życiu, ale może to jest to miejsce, w którym, kiedy musisz postawić krok do przodu, bo woda staje się gorąca. Być może jesteś w takim miejscu, w jakim był jeden z ojców Kościoła, który powiedział: Panie, wierzę, pomóż mojemu niedowiarstwu. I tak naprawdę nie wiem, czy zaufanie Jezusowi jest dzisiaj twoim problemem. Podoba mi się to, co powiedział Ray Friedman. Najlepszy moment, aby zająć się małym problemem, to ten, kiedy problem jest jeszcze mały. Wcześniej autor zachęcał do zaufania, póki trwa to coś, co nazywa się dzisiaj. Wątpliwość rodzi górę, którą tylko wiara może usunąć. Autor zaczyna od zniechęcenia. Przechodzi od zniechęcenia do rozczarowania, do stagnacji. Rodzi się pytanie, czy jest coś gorszego niż stagnacja. Ten tekst na to odpowiada. Tym czymś gorszym jest rezygnacja. W obliczu niebezpieczeństwa rezygnacji potrzebna jest motywacja i o tym właśnie jest fragment tego listu. On motywuje. I ciekawe jest to, że autor nie motywuje strachem przed utratą zbawienia, ale motywuje ich nadzieją. Ta nadzieja sprawia, że mamy cel, do którego chcemy dążyć. Nie popadać w stagnację ani w rezygnację, ale chcemy ciągle iść do przodu. A więc zamiast stagnacji i rezygnacji możesz odkryć nową motywację do życia z Chrystusem, kiedy podejmiesz wysiłek i będziesz trzymał się obietnicy zbawienia. Panie Boże, tak naprawdę Ty jeden wiesz, w jakim miejscu naszego życia jesteśmy. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam wszystko, czego potrzebujemy, żebyśmy rozwijali się duchowo na Twoją chwałę. Żebyśmy stawali się dojrzałymi w naszym chrześcijańskim życiu, takimi, którzy pomagają innym w ich duchowym wzroście. Panie, Ty jeden wiesz, przez co przechodzimy, przeszliśmy w minionym tygodniu, może miesiącu. Ty znasz nasze umysły, nasze serca, Panie. Widzisz nie tylko te dni, kiedy się radujemy, ale kiedy jesteśmy zniechęceni, zrezygnowani, kiedy podupadamy na duchu, kiedy jesteśmy świadomi, Panie, że nasze życie pozostawia wiele do życzenia z Twojej perspektywy. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty nie rezygnujesz. Panie, nie pozwól, aby ktokolwiek z nas w naszych zniechęceniach, Panie, w naszych dylematach, w naszych rozterkach przekroczył tą linię, za której powrót będzie niemożliwy. Pracuj w nas, Panie, przemieniaj nas, proszę Cię. I dziękujemy Ci za to, że Twój Duch Święty jest zachętą, jakiej nikt inny nie jest w stanie nam dać, jak tylko Ty, Panie. I dziękujemy Ci za to. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.